Rozpoczynamy audycję Aktualności Dnia. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Drodzy Państwo, dopiero przed chwilą zakończyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Skutków Działalności Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego. Temat dzisiejszego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu: powiązania Bronisława Komorowskiego ze SKOK Wołomin. Obradom przewodniczył pan poseł Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości. Państwa zapraszam do zapoznania się z tą treścią, która została wypowiedziana i przesłana także społeczeństwu w związku z tą bulwersującą sprawą, jaką są powiązania Bronisława Komorowskiego ze SKOK Wołomin.
Bohaterami dzisiejszego spotkania będzie pan prezydent Bronisław Komorowski, którego związki z wojskowymi służbami informacyjnymi dla części z Państwa są znane. On zresztą się ich nie wypiera, sam wielokrotnie podkreślał swoją rolę, podkreślał, w jaki sposób bronił wojskowych służb informacyjnych. Będzie o tym jeszcze czas powiedzieć. Podkreślał, że rozwiązanie wojskowych służb informacyjnych było błędem, że jest to hańba, że był to błąd i to było szkodliwe dla Polski. Ale miał też te związki dużo wcześniej niż przed głosowaniem, bo już na początku lat 90. pierwsze takie udokumentowane to jest kwestia kasy Palucha i próby odzyskania 260 tysięcy marek przez pana Bronisława Komorowskiego i jego przyjaciół z ulokowanych w tymże przedsięwzięciu. Wtedy te związki po raz pierwszy udokumentowane są. Drugą osobą tym łącznikiem między Bronisławem a twórcą SKOK-u Wołomin, ale także twórcą innych organizacji czy podmiotów, które miały na celu działalność przestępczą, jest właśnie pan, który był podwładnym Bronisława Komorowskiego w czasie, kiedy był dyrektorem gabinetu pana Aleksandra Hala. To było na przełomie lat 80. i 90. w rządzie pana Tadeusza Mazowieckiego. Trzecią osobą tego dramatu jest oczywiście pan Piotr P., oficer wojskowych służb informacyjnych. Osoba, która później, jak to za chwilę przedstawimy i było ujawnione w raporcie, była odpowiedzialna za ogromne przekręty na szkodę podmiotów prywatnych, ale również Skarbu Państwa w latach 90. i 2000. No i oczywiście dalszą kontynuacją jego procederu było powołanie SKOK-u Wołomin. Proszę o przejście do następnego slajdu. I jakbym prosił może o odczytanie pierw fragmentu odpowiedniego przez pana Misiewicza, a później to uzupełnię komentarzem. Tak jak powiedziałem, te związki Bronisława Komorowskiego, początki są w kasie Palucha, natomiast to, co nas dzisiaj interesuje, to jest Fundacja Pro Civili założona przy Wojskowej Akademii Technicznej, dlatego że istotne są analogie między tym, jak funkcjonowała Fundacja Pro Civili, czym się zajmowała, a późniejszymi skokami. I oczywiście kluczem są osoby, które są wymienione, które przewijają się zarówno wówczas w Fundacji Pro Civili, co zostało ujawnione w raporcie, jak również później w SKOK-u Wołomin. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Fundacja Pro Civili w swoim założeniu miała być klonem Fundacji Bezpieczna Służba. Głównymi założycielami fundacji byli Anton Wolfgang Kasko i Patryk Manfred Choleczek, twórca pierwszej w Polsce piramidy finansowej Global System. Prezesem zarządu fundacji był Krzysztof Werelich, a dyrektorem generalnym Elżbieta Polaszczyk. Radę fundacji tworzyli przewodniczący Piotr P., od sierpnia 95 oficer WSI, Beata Werelich, Krzysztof Kostrzewski, generał Stanisław Świtalski oraz Marek Olifierczuk, tajny współpracownik prowadzony przez Piotra P. Jednym z pracowników fundacji był oficer zarządu trzeciego WSI Marek W. W 1994 roku w skład rady fundacji wchodzili ponadto Janusz Maksymiuk i Tomasz Lis. Historyk, pracownik gabinetu ministra Hala, szef gabinetu Władysława Bartoszewskiego, ambasador na Cyprze w latach 2000-2004, konsul generalny w Vancouver, zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w 2011 roku. W rzeczywistości jedynym celem fundacji było prowadzenie działalności przestępczej opartej o wyłudzenia kredytów, wyłudzenia podatku VAT czy sprzedaż nieistniejących towarów oraz praniem brudnych pieniędzy dla polskich i międzynarodowych grup przestępczych. Grupą tą dowodzili oficerowie WSI Piotr P., pseudonim Czarny Piotruś, Bell Bentley, Jerzy K. i Marek W. Z uwagi na fakt, iż Piotr B. był oficerem obiektowym Wojskowej Akademii Technicznej, gros jego działań było ukierunkowanych na wyłudzenia z kasy tej uczelni. Wojskowa Akademia Techniczna podpisała z fundacją oraz spółkami założonymi przez członków grupy Piotra P. setki niekorzystnych umów, m.in. na kupno nieistniejącego programu komputerowego, na eksploatację złóż żwiru czy leasing nie nadającego się do użytku jachtu. Taką usługą był na przykład handel nieistniejącym programem komputerowym Axis czy też Umitet. Programy istniały tylko na papierze, dzięki czemu można było wyłudzić wielomilionowe podatki. Przy czym wartość usług dodatkowo zawyżano. Raz ten sam program kosztował 10 tysięcy zł za licencję, a raz 25 tysięcy. Firmy zamiast pieniędzy dostawały z Wojskowej Akademii Technicznej fakturę, która świadczyła o gwarancji zapłaty. Na tej podstawie firmy związane z Fundacją Pro Civili występowały do banków o kredyty. Bank PKO BP stracił w ten sposób około 100 milionów złotych. Pracownik banku, który współdziałał z grupą Piotra P., zginął w tajemniczych okolicznościach. Następnie jeden z członków grupy został zadźgany nożem, inny zginął w wypadku samochodowym, a kolejny dwukrotnie postrzelił się przypadkowo brzuch. Łącznie wyłudzono około 400 milionów złotych, które wytransferowano na Cypr. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu dopiero po 20 latach od założenia Fundacji Pro Civili, to jest w 2014 roku. Do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga wpłynął 24 kwietnia 2014 roku akt oskarżenia w tej sprawie wyłudzania kredytów z banków przez firmy współpracujące z Wojskową Akademią Techniczną. Sprawa się jeszcze nie rozpoczęła. Akt oskarżenia obejmuje 10 osób, pracowników Wojskowej Uczelni Wojskowej Akademii Technicznej. Główni oskarżeni to Piotr P., Krzysztof W. i Karol G. Zawiadamiającymi o procederze były poszkodowane banki. Jak wynika z ujawnionych dokumentów, po objęciu przez Bronisława Komorowskiego funkcji ministra obrony narodowej i bezpośredniego zwierzchnika szefa WSI, WSI zakazało policji rozpracowywania Piotra P. i jego grupy przestępczej. Pismem skierowanym do Komendy Głównej Policji, bez jakichkolwiek podstaw prawnych, nakazano policji zaprzestania podejmowania jakichkolwiek działań wobec Piotra P. i związanych z nim przestępców. W piśmie poświadczono nieprawdę, że sprawa Piotra P. i Jerzego K. są prowadzone razem przez WSI i UOP. WSI nie miało kompetencji do prowadzenia śledztw. Z policyjnych akt dotyczących Piotra P. wynika jasno, że on i jego grupa mieli być aresztowani przez policję, m.in. w związku z praniem pieniędzy dla mafii pruszkowskiej. Kilka miesięcy później mafia pruszkowska została rozbita, ale dzięki interwencji MON Piotr P. i inni pozostali na wolności. W 2012 roku WSI poprzez szefa bezpośrednio podlegał Bronisławowi Komorowskiemu. Z uwagi na fakt, iż minister obrony narodowej sprawował bezpośredni nadzór nad działalnością operacyjną WSI. Bronisław Komorowski musiał znać i zaakceptować pismo, które uratowało Piotra P. i jego grupę przed więzieniem.
Można to jeszcze raz podsumujmy. To są informacje zawarte w raporcie. W latach 90, na przełomie lat 90. i 2000 Fundacja Pro Civili wyprowadza z instytucji państwowych, z Wojskowej Akademii Technicznej, z banków prywatnych PKO BP, również od podmiotów prywatnych, kwotę blisko 400 milionów złotych. Podstawą wyprowadzenia tych pieniędzy z tychże instytucji są fikcyjne dokumenty lub fikcyjnie wykonane usługi. Inną podstawą do uzyskania na przykład kredytu są fikcyjne programy komputerowe. Innym przykładem tutaj niewymienionym, ale który też był opisywany, było na przykład uzyskanie kredytów, czy uzasadnienia dla kredytów poprzez posiadanie rzekomo przez spółki, później przez Fundację Pro Civili wosku, jadu pszczelego, w słoiku, która by zaspokoiła potrzeby całej ludzkości przez kilka lat. To były podstawy do tego, żeby bankowcy, mając odpowiednie faktury, odpowiednie umowy i teoretycznie odpowiednie dokumenty, bo jeżeli mówimy na przykład o programie komputerowym, to teoretycznie dyskietka istniała. Problem polegał na tym, że nikt nie mógł odczytać, co jest na tej dyskietce. Były podstawy do wypłaty pieniędzy. Następnie te pieniądze, duża część tych pieniędzy ląduje na Cyprze. Dzieje się to w czasie, kiedy ambasadorem jest pan Tomasz Lis, który wcześniej, pamiętajmy, jest podwładnym Bronisława Komorowskiego, a później zasiada w organach Fundacji Pro Civili. Fundacja Pro Civili jest przedmiotem zainteresowania Centralnego Biura Śledczego. Jak państwo pamiętacie, w drugiej części rządu, pod koniec rządów AWS, dochodzi do rozbicia mafii pruszkowskiej. Część z tych ludzi już dzisiaj wychodzi na wolność, bo już odsiedzieli swoje wyroki. Wychodzi lub panie niedługo wyjść na wolność. Ponieważ Fundacja Pro Civili zajmuje się również praniem brudnych pieniędzy mafii pruszkowskiej, udostępnia swój majątek mafii pruszkowskiej, także fundacja i osoby z nią związane, oficerowie WSI, są przedmiotem zainteresowania CBS-u. Z dziwnych względów wojskowe służby na które nie potrafimy odpowiedzieć. Wojskowe służby informacyjne piszą, proszę nie zajmować się oficerami WSI, proszę nie zajmować się Fundacją Pro Civili. My jako wojskowe służby informacyjne prowadzimy działania operacyjno-rozpoznawcze. Warto podkreślić, że żadnych tego rodzaju działań wojskowe służby informacyjne nie prowadziły, co ewentualnie próbowały poprzez Fundację Pro Civili dotrzeć do polityków partii prawicowych i w ten sposób rozpracowywać polityków partii prawicowych. I warto pamiętać, że w tym czasie szefem ministrem obrony narodowej, czyli osobą, która pod którą podlegają wojskowe służby informacyjne, która musi mieć nadzór i powinna, jeżeli pełni odpowiedzialnie swoją funkcję, powinna mieć wiedzę o tym, co dzieje się w wojskowych służbach informacyjnych. Ministrem obrony narodowej jest właśnie Bronisław Komorowski. Rodzi się pytanie, dlaczego wojskowe służby informacyjne wystosowały takie pismo do CBS-u, dlaczego uniemożliwiły aresztowanie pana Piotra P., dlaczego wreszcie nie prowadziły dalej realnego śledztwa, realnych działań w tym zakresie, a śledztwo w tym zakresie zostało wszczęte w wyniku doniesień czy w wyniku poszkodowania osób prywatnych, to jest banków. Można domniemywać, że gdyby tylko i wyłącznie wojskowe służby informacyjne były zainteresowane tym procederem, czy pilnowały tego procederu, to nigdy nie doszłoby do ujawnienia tej sprawy, nigdy nie doszłoby do postępowania karnego. I rodzi się kolejne pytanie. Dlaczego postępowanie karne musiało trwać od momentu powołania fundacji 20 lat. Dlaczego, że realne postępowanie karne trwa kilkanaście lat. Co jest takiego, że przestępstwa, które miały miejsce na przełomie lat 90. i 2000. znajdują swój finał w sądzie. Jeszcze nie mówimy o wyroku skazującym 15 lat później. Dlaczego w taki sposób w tej sprawie działała prokuratura? Tak dokładnie opisaliśmy Fundację Pro Civili, dlatego że widać analogię między funkcjonowaniem SKOK-u Wołomin a Fundacją Pro Civili. Jeżeli można prosić o następny slajd.
Tak, tylko jeszcze jedno sprostowanie do mojej poprzedniej wypowiedzi. Oczywiście WSI podlegał bezpośrednio Bronisławowi Komorowskiemu w roku 2000, a nie 2012. Przepraszam za pomyłkę. Na następnym slajdzie widzicie Państwo 16 lutego 2007 roku prezydent Lech Kaczyński wydał postanowienie o publikacji raportu z weryfikacji WSI. Raport ten trafił do wszystkich instytucji, zwłaszcza do organów ścigania. Tutaj Państwo widzicie Komisję Nadzoru Finansowego, Policję, Kontrolę Skarbową czy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Informacje o panu Piotrze P. są na stronie 69, 75 do 79 i 133 do 140.
Jeżeli można, jeszcze chciałem podkreślić. Od momentu publikacji raportu, od 16 lutego 2007 roku, politycy, ale w szczególności instytucje państwowe, takie jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komisja Nadzoru Finansowego, Policja, mają wiedzę, dokładną wiedzę, co dzieje się w Fundacji Pro Civili, mają wiedzę, kto w tej fundacji występuje. Jeżeli tą wiedzę chcą pogłębić, bo oczywiście nie wszystko można przedstawić na forum publicznym, to mają możliwość ze względu na swoje uprawnienia uzyskania odpowiednich dokumentów i osoby te, ponieważ pamiętamy, że toczy się śledztwo, powinny być pod szczególną kontrolą chociażby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Inna kwestia, o której no my niestety nie możemy tu w pełni powiedzieć, ale może na tym etapie można zadać to pytanie, czy ta wiedza poszczególnych instytucji państwowych byłaby szersza, gdyby pan prezydent Bronisław Komorowski zdecydował się opublikować drugą część raportu. Czy nie byłoby łatwiej zapobiec tym zdarzeniom, które miały miejsce po 2007 roku, gdyby Bronisław Komorowski opublikował raport? I dlaczego tego nie robił? Jeszcze mamy dokumentację pokazującą, iż poszczególne instytucje państwowe miały świadomość tego, co dzieje się Fundacji Pro Civili. Jest pismo chociażby Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wskazujące na nieprawidłowości w Fundacji Pro Civili. Wszyscy to widzieli, widziało CBS, widziały instytucje państwowe. Nie widziało tego Ministerstwo Obrony Narodowej i podległe Bronisławowi Komorowskiemu wojskowe służby informacyjne. Proszę o następny slajd.
Teraz kilka informacji na temat funkcjonowania SKOK-u Wołomin. Mariusz G., prezes SKOK Wołomin, który udzielił kredytu na zakup ziemi po Ursusie, obecnie zatrzymany za udział w grupie przestępczej Piotra P., uczynił tego oficera członkiem Rady Nadzorczej SKOK Wołomin. W zamian Piotr P. mianował go członkiem Rady Nadzorczej w firmie Hydrobudowy Gdańsk S.A., wtedy jeszcze Hydrobudowa S.A., również kupionej za pieniądze ze SKOK Wołomin, które od tego momentu stało się głównym źródłem finansowania mafii WSI. przedstawiając sfałszowane zaświadczenia o wysokości zarobków, dochodów, sfałszowane odpisy z rejestru ksiąg wieczystych, przedstawiane przez bezrobotne, a często bezdomne osoby, grupa Piotra P. wyłudzała kolejne kredyty. Akcję nadzorował i koordynował Marek W., odpowiedzialny WSI m.in. za tworzenie fałszywych tożsamości. Początkowo były to kredyty po kilkaset tysięcy. Później, w miarę wzrostu poczucia bezkarności, były to kredyty po kilka milionów. Część pieniędzy pochodzących z kredytów była zawsze przeznaczana na spłatę rat poprzednio zaciągniętych kredytów, tak aby na papierze proceder nie wzbudzał podejrzeń. Reszta pieniędzy była przeznaczona na kupno kolejnych spółek, m.in. jednego z browarów, w którego radzie nadzorczej zasiadają dzieci członków grupy Piotra P. oraz wyprowadzania do sieci spółek na Cyprze. Pod pożyczki w SKOK Wołomin brano także kredyty w innych bankach. W kluczowym momencie w obiegu było ponad miliard złotych. Policja otrzymywała informacje o praniu pieniędzy i wyłudzaniu kredytów w SKOK Wołomin, ale nie reagowała. Znane już wówczas z raportu z weryfikacji WSI osoby Piotra P., Marka W., Jerzego K., bez czyjegokolwiek zainteresowania prowadziły przestępczy proceder na dotychczas niespotykaną skalę. Ani CBA, ani ABW, ani Urząd Kontroli Skarbowej, ani Generalny Inspektor Informacji Finansowej nie zrobiły nic, aby ten trwający wiele lat proceder zatrzymać. Pomimo tego, że każdy przelew powyżej 15 tysięcy euro, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, powinien być rejestrowany i analizowany. Piotr P. wytransferował z Polski na Cypr setki milionów złotych i żadna instytucja państwowa nie powstrzymała tego procederu.
Jeszcze raz chciałbym podkreślić, te same osoby, które są w Fundacji Pro Civili, z imienia i nazwiska, i ich rodziny, bo to są te osoby i bardzo często żony, dzieci, znajdują się później w SKOK Wołomin. Zasiadają w organach tychże instytucji, pozyskują kredyty z tychże instytucji. To wszystko jest widoczne dla każdej instytucji państwowej, dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dla Urzędu Skarbowego, dla Komisji Nadzoru Finansowego w późniejszym okresie, to jest jasne i widoczne. Te same osoby i ten sam sposób działania. Fałszywe dokumenty, ewentualnie zawyżana wartość na przykład gruntów czy poszczególnych usług. Dokładnie w taki sam sposób, jak 10 lat wcześniej czy 15 lat wcześniej funkcjonuje SKOK Wołomin i mimo informacji, to będzie na następnym slajdzie, instytucje państwowe w żaden sposób nie działają, milczą.
27 września 2012 roku Kasa Krajowa SKOK informuje Komisję Nadzoru Finansowego o nieprawidłowościach w SKOK Wołomin. Na następnym slajdzie widzicie Państwo pierwszy dokument po lewej stronie. Jest to dokument z 4 grudnia 2012 roku, gdzie do pana Matusiaka, prezesa Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, przekazuje się notatkę ze spotkania, które odbyło się 27 września 2012 roku w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego. Pismo obok po prawej stronie jest to pismo SKOK-ów do pana Andrzeja Kubiaka, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie informuje się KNF o zidentyfikowanych kasach o wysokim ryzyku, między innymi na pozycji 5 SKOK Wołominie.
To jeszcze tak woli wyjaśnienia powiem. To są informacje finansowe. Często przez samych przepływów finansowych może coś nie wynikać, może coś nie wskazać, ale wystarczyło posadzić jednego funkcjonariusza policji przed SKOK-iem Wołomin, który zobaczyłby, kiedy, w jakich godzinach, w jaki sposób i kto pobiera kredyty rzędu kilku milionów złotych, i taki funkcjonariusz prowadząc zwykłe, najprostsze działania operacyjno-rozpoznawcze w przeciągu tygodnia mógłby zameldować, że dzieje się coś nie tak, że w tej instytucji jest coś dziwnego, że przychodzą osoby bezdomne, że przychodzą osoby, które nie wskazuje na to, żeby miały jakikolwiek majątek, i za chwilę otrzymują i hurtowo przychodzą. To nie jest jedna przypadkowa osoba. Te osoby gremialnie przychodzą niemalże po godzinach pracy do SKOK-u i otrzymują kredytu rzędu kilku milionów złotych. I to już powinno wystarczyło tego, żeby policja podejmowała określone działania. Ale co wówczas robią instytucje państwowe? Dlaczego milczą? Być może odpowiedź znajdzie się w następnych slajdach, bo jedną z metod, która była podjęta przez SKOK Wołomin, to było uzyskiwanie wpływu i w ten sposób budowanie swojego autorytetu i pozycji poprzez kontakty z politykami. Proszę bardzo, na tych zdjęciach mamy...
Jak Państwo widzicie, zdjęcie pierwsze na górze po lewej stronie, szefostwo Fundacji Pro Civili z prezydentem Rojsławem Komorowskim, po prawej stronie również szefostwo Fundacji Pro Civili z prezydentem.
No to zmieni fakt. Szefostwo czy Fundacji Pro Civili, czy SKOK Wołomin, można traktować to zamienić.
I na dole widzimy z panem posłem Dariuszem Rosatim.
Przewodniczący Komisji Finansów.
Tak jest, przewodniczący Komisji Finansów.
Jednocześnie warto pamiętać, że w tym czasie, kiedy już jest informacja do Komisji Nadzoru Finansowego o tym, że są nieprawidłowości w SKOK-u Wołomin. Ci działacze spotykają się z politykami Platformy, prowadzą różnego rodzaju działania, ale również rozpoczynają największą w historii SKOK-u Wołomin akcję udzielania kredytów i zbierania lokat. Jest ogromna kampania reklamowa, w wyniku której ściągnięto z rynku, nie ma tutaj przedstawicieli SKOK-u dzisiaj, więc oni na nie powiedzą, ale to były setki milionów złotych, których można było nie ściągnąć. Po tej informacji skierowanej do KNF-u, po wiadomości z raportu Komisji Weryfikacyjnej, w ogóle tego rodzaju kampania reklamowa mogłaby się nie odbyć. Tysiące ludzi nie włożyłyby do SKOK-u Wołomin swoich oszczędności. No ale co w zamian tego się dzieje? Zamiast ścigać organizacje przestępcze, zamiast ścigać tych, którzy okradają uczciwych ludzi, politycy Platformy Obywatelskiej, obecni politycy PSL-u, czyli wówczas Twojego Ruchu, rozpętują w Sejmie i w mediach kampanię nienawiści po raz kolejny przeciwko członkom Komisji Weryfikacyjnej, przeciwko przewodniczącemu Antoniemu Macierewiczowi, wskazując, że to były działania przestępcze, wskazując, że raport Komisji Weryfikacyjnej nie ma żadnego przymiotu wiarygodności, że jest szkodliwy dla państwa polskiego. Pokazaliśmy przed chwilą państwu, jakie informacje znajdują się w raporcie na konkretnych stronach i co mogły zrobić instytucje państwowe, gdyby te informacje wykorzystywały. W zamian za to mamy na niespotykaną skalę skoordynowany atak polityków Platformy Obywatelskiej, Twojego Ruchu, jak się dzisiaj dowiadujemy, PSL-u przeciwko członkom Komisji Weryfikacyjnej i przeciwko panu ministrowi Antoniemu Macierewiczowi.
Dosłownie dwa wybrane cytaty. Bronisław Komorowski: rozwiązanie WSI było łamaniem praw człowieka w Polsce. Poczuwam się w pełni do kontaktów z WSI. I Artur Dębski, kiedyś Twój Ruch, dzisiaj PSL. Elementarna przyzwoitość nakazuje powołanie komisji w sprawie WSI oczywiście. Kontrolowana przez grupę Piotra P. spółka Hydrobudowa Gdańsk miała wybudować bulwary nadwiślańskie na zlecenie Hanny Gronkiewicz-Walc, wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Prowadzący od 2009 roku projekt tzw. tarczy antykorupcyjnej CBA i ABW nie zauważyły nic złego w tym, że spółka należąca do zorganizowanej grupy przestępczej wywodzącej się z WSI i mającej na koncie wyłudzenia w wysokości minimum 400 milionów złotych będzie realizowała jedną z kluczowych inwestycji w polskiej stolicy. Jak państwo widzicie, na 120 milionów złotych oszacowano koszt bulwarów wiślanych, które budować miała właśnie Hydrobudowa Gdańsk należąca do Piotra P. Według Hanny Gronkiewicz-Walc wprawdzie Warszawa straciła 120 milionów złotych, ale spółka Piotra P. spowodowała nadużycia na ponad miliard złotych w innych przedsiębiorstwach.
To pokazuje jakby beztroskę pani prezydent Gronkiewicz-Walc. Cóż to 120 milionów złotych, jak inne przedsiębiorstwa tracą dużo więcej. A jest pytanie do kolegów pani Gronkiewicz-Walc, do tych, którzy kierują najważniejszymi instytucjami w państwie. Jak to możliwe, że osoba zidentyfikowana jako trudniąca się działalnością polegającą na wyłudzaniu pieniędzy zarządów Platformy Obywatelskiej jest w stanie wytransferować od osób prywatnych i od instytucji państwowych łącznie ponad 2 miliardy złotych. Jak to jest możliwe, jeżeli ta osoba jest zidentyfikowana z imienia i nazwiska i znany jest modus operandi działania tej osoby?
Jeden z zatrzymanych w związku z wyłudzeniami w SKOK Wołomin twierdzi, że aż do zatrzymania w kwietniu 2014 roku Piotr P. był regularnym gościem Bronisława Komorowskiego i że zawsze był wpuszczany do Belwederu bez ewidencjonowania jego wizyty oraz sprawdzania przez Biuro Ochrony Rządu.
Jeżeli można, ja teraz oddam głos naszemu gościowi, panu Jackowi Kurskiemu, ponieważ ten slajd jest poświęcony właśnie kolejnym relacjom, jak pokazywaliśmy wcześniej. Był to pan Tomasz Lis, były inne osoby, z którymi pan Bronisław Komorowski z kręgu WSI był związany, ale okazało się w późniejszym czasie, że również z panem Piotrem P. i panem Mariuszem G. prezydent Bronisław Komorowski również się spotykał i oddaję teraz głos panu Jackowi Kurskiemu.
Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję za zaproszenie na to posiedzenie. Ja nie ukrywam, że w porównaniu z tą niezwykle zaawansowaną, specjalistyczną, zawodową wiedzą przedstawioną w tej prezentacji, mój głos ma tutaj charakter czysto amatorski i wynika z obywatelskiej troski, w jaką zostałem wyposażony w wyniku informacji, które do mnie dotarły. Sprawa dotyczy tego, że skoki, jak państwo wiedzą, zostały użyte w kampanii wyborczej przez stronę Platformy Obywatelskiej związaną z panem prezydentem Bronisławem Komorowskim. I pewnie nikt by nie zwrócił na nic większego uwagi, gdyby nie to, że Według informacji, jakie do mnie dotarły w trybie informacji prywatnych, telefonicznych, twitterowych, okazało się, że dwa główne Skok Kopernik i Skok Wołomin są jako żywo związane z ludźmi bądź Platformy Obywatelskiej, bądź byłych wojskowych służb informacyjnych. Dlatego w dniu 16 marca pozwoliłem sobie właśnie w audycji RMF FM powtórzyć pytania do Platformy Obywatelskiej i do pana prezydenta Komorowskiego, będące refleksem tych informacji, jakie uzyskałem. A uzyskałem takie informacje, które również państwo tutaj przedstawili, że po pierwsze w Skoku Kopernik przewodniczącym Rady Nadzorczej był pan Jan Haberko. Jan Haberko był i jest wieloletnim działaczem Platformy Obywatelskiej, byłym asystentem europosłanki Platformy Obywatelskiej pani Małgorzaty Handzlik, kandydatem z list Platformy Obywatelskiej do Sejmu i to środowisko odpowiada za straty rzędu 150 milionów złotych w Skoku Kopernik. Jeszcze poważniejsza sytuacja dotyczy sprawy Skoku Wołomin, który, jak zostało tutaj to przedstawione, był zarządzany, prowadzany i doprowadzany do upadłości oraz idących setki miliony nadużyć przez środowisko dawnego WSI z panem Piotrem Polaszczykiem na czele. Żeby było jasne, chcę dla czystości i klarowności sprawy wyjaśnić, że ja nie mam żadnych kredytów w Skokach, nie mam żadnych związków, nikogo z moich bliskich czy z mojej rodziny Skoki nie zatrudniają. Jestem tutaj powodowany wyłącznie obywatelską troską i wyświetleniem pełnej prawdy. W związku z czym według posiadanych przeze mnie informacji pochodzących ze źródeł prywatnych nie ulega kwestii ścisła komitywa szefostwa Skok Wołomin z panem prezydentem Bronisławem Komorowskim i wydaje mi się, że na tę sprawę powinien pan prezydent odpowiedzieć. Drugą sprawą jest związek potwierdzony przez panią Aleksandrę Jakubowską, która w dniu 17 marca, czyli dzień po mojej wypowiedzi w RMF-ie, w kontrwywiadzie o godzinie 23.17 zamieściła tweeta z linkiem do wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego z wpisem, z którego wynika, że prokurentem spółki Medi Investment, jednej ze spółek, która była zaangażowana w proceder odzyskiwania gruntów po byłych zakładów przemysłu ciągnikowego Ursus, jest syn pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, Tadeusz Komorowski. To oczywiście nie jest żaden dowód, ale jest to poważna przesłanka, żeby twierdzić, że pan prezydent ma związki ze środowiskiem, które jest odpowiedzialne za doprowadzenie do setek milionów strat w Skoku Wołomin. Jest również nie do pomyślenia, nie do wyobrażenia, żeby nie było znajomości pomiędzy jedynym posłem Platformy Obywatelskiej, który złamał dyscyplinę klubową w głosowaniu nad ustawą o likwidacji wojskowych służb informacyjnych w 2006 roku, a prezesem i członkiem władz Stowarzyszenia Procywili zrzeszających byłych funkcjonariuszy wojskowych służb informacyjnych. Krótko mówiąc, teoretycznie jest to możliwe, ale praktycznie jest to absolutnie nie do pomyślenia, żeby Fundacja Procywili wspierana przez Bronisława Komorowskiego w czasach, kiedy on był ministrem obrony narodowej w kontekście jeszcze związków syna pana prezydenta jako prokurenta jednej ze spółek związanych z osobą pana Piotra P., żeby to wszystko nie tworzyło kontekstu, w którym należy zadać pytanie panu prezydentowi o wyświetlenie wszystkich jego związków z ludźmi, którzy doprowadzili Skok Wołomin do grabieży i do upadłości. Powtarzam, moje pytania w tej sprawie mają charakter czystej obywatelskiej troski. Jestem wdzięczny, że zespół do spraw WSI tak profesjonalnie te rzeczy wyświetla. Jestem pod wielkim wrażeniem tej prezentacji i mam nadzieję, że media, uczciwe, niezależne media, poważnie potraktują ten kłopot pana prezydenta, dlatego że prezydent jak żona Cezara musi być poza wszelkimi podejrzeniami, a wygląda na to, że ta pseudoafera, która miała uderzyć w środowisko Prawa i Sprawiedliwości, bumerangiem winna uderzyć w osobę pana prezydenta. Pan prezydent jest dzisiaj zobowiązany do wyjaśnienia swoich związków z ludźmi, którzy doprowadzili SKOK Wołomin do bankructwa setek milionów złotych. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za przybycie. Jeszcze raz pytam pana prezydenta. Panie prezydencie, czy osoby związane z Fundacją Pro Civili, czy osoby związane ze SKOK-iem Wołomin, które doprowadziły do przekrętów na niespotykaną skalę, bywały u pana w Pałacu Prezydenckim? I pytanie być może do instytucji państwa, dlatego że Komorowski ma problemy z pamięcią, ma problemy z czytaniem i nie, być może nie czytał raportu z weryfikacji, bądź też aneks drugiej części raportu, ale są instytucje państwowe, które powinny objąć osłoną pana prezydenta i poinformować go, że ma kontakty, że próbują się z nim skontaktować, że powołują się na kontakty z nim osoby, które doprowadzają do straty setek milionów złotych. Czy instytucje państwowe informowały o tym prezydenta? Jeżeli nie, to dlaczego takich działań nie podejmował? To przecież jest ich...
Jedno zdanie, żeśmy sobie nie założyli pewnego kagańca na to pytanie. Bo moim zdaniem pan prezydent powinien się wytłumaczyć również ze związków z władzami Pro Civili i SKOK Wołomin, nie tylko w trybie księgi wejść i wyjść do Pałacu Prezydenckiego, bo ją można w bardzo prosty sposób, że tak powiem, uplastycznić i dostosować do wymogów ściemniania sprawy, ale jeszcze bardziej moim zdaniem obciążałoby urzędującego prezydenta, gdyby miał jakieś nieformalne związki, nieformalne spotkania z panem Piotrem P. i tym środowiskiem, więc nie pytamy o to, czy bywał w Pałacu, ale oprócz tego, czy bywał w Pałacu, należy zapytać, czy w ogóle miał jakiekolwiek spotkania i kontakty z ludźmi, którzy doprowadzili SKOK Wołomin. Nie ograniczajmy się w tej szlachetnej wiedzy, jaką jesteśmy winni.
Oczywiście tak. No jak wiemy, do Pałacu Prezydenckiego wchodzą osoby gremialnie dzisiaj poza księgą wejść i wyjść. Po prostu na żądanie osób tam przebywających mogą wejść i te nie są odnotowywane. Kolejny slajd będzie dotyczył tego, co już pan Jacek Kurski powiedział nam, ale będzie pewnym usystematyzowaniem powiązań Tadeusza Komorowskiego, syna pana prezydenta ze SKOK-ami, czy ewentualnych powiązań ze SKOK-ami, może tak.
Dzięki pomocy nadzorowanego przez Bronisława Komorowskiego WSI, Piotr P. i jego grupa działali dalej. Także po rozwiązaniu WSI prasa donosiła o przejęciu przez nich za bezcen gruntów po fabryce w Ursusie. Dokonano tego za pośrednictwem spółki należącej do adwokata Lwa Rywina, którą wpisano do KRS na kilka dni przed przetargiem na grunty po fabryce. Wymagane wadium spółka zapłaciła z pieniędzy otrzymanych ze spółki należącej do Piotra P., a które to pieniądze pochodziły z kredytu zaciągniętego w SKOK Wołomin. Ostatecznie spółkę, która kupiła grunty za 94 miliony złotych, sprzedano za 212 milionów złotych. Z konsorcjum, które kupiło grunty, wyodrębniono spółkę celową Medy Investments, w której niezwykle dobrze płatną posadę zajął syn Bronisława Komorowskiego, Tadeusz. Jak państwo widzicie, jest to na slajdzie wyświetlone, w spółce Medy Investments prokurentem jest syn Bronisława Komorowskiego, Tadeusz Komorowski. Bronisław Komorowski, dwa cytaty Bronisława Komorowskiego. Dzisiaj po tych wielu latach jestem 10 razy bardziej pewien, że to ja miałem rację głosując przeciw tej niemądrej ustawie, którą zrobili źli ludzie szkodzący Polsce. Co do tego, kto jest bliżej z czym związany, to powiem, że poczuwam się w pełni do kontaktów z WSI, ale jako przełożony WSI, bo byłem ministrem obrony narodowej. I jeszcze, jak pan przewodniczący pozwoli, ostatnie podsumowanie. W toku prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Gorzowie Wielkopolskim śledztwa w sprawie działania na szkodę Dzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w dniu 29 października 2014 roku zostali zatrzymani prezes zarządu kasy 47-letni Mariusz G. i jej wiceprezes 35-letni Mateusz G. Prokurator przedstawił obu mężczyznom zarzuty udziału w latach 2009-2014 w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było uzyskiwanie pożyczek i kredytów z tej kasy na podstawione osoby. Za wiedzą podejrzanych osoby te przedkładały podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia oraz akty notarialne dotyczące ustanowienia hipotek stanowiących zabezpieczenie wyżej wymienionych pożyczek i kredytów na nieruchomościach od znacznie zawyżonej wartości, co stanowiło istotne okoliczności dla ich uzyskania. Prokurator zarzucił również podejrzanym, że działając w opisany wyżej sposób, polecili innym osobom lub też sami podejmowali decyzję o przyznaniu ponad 200 pożyczek w łącznej kwocie przekraczającej 300 milionów złotych, działając tym samym na szkodę spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w Wołominie. To kolejne zatrzymania w tej sprawie. W kwietniu bieżącego roku gorzowski sąd aresztował wiceprezes KOK Wołomin Joannę P. i Piotra P., byłego członka Rady Nadzorczej tej kasy, oczywiście w kwietniu ubiegłego roku, przepraszam. Joanna P. usłyszała wówczas zarzut działania na szkodę swojej firmy i wyrządzenia jej szkody w wielkich rozmiarach. Natomiast druga z osób zarzut udziału w wyłudzaniu kredytów i pomocy przy tym przestępstwie. Ponadto Piotrowi P. zarzucono założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a Joannie P. udział w tej grupie przestępczej. Z dotychczas poczynionych ustaleń wynika, iż pierwsze zaciągane kredyty w kwotach ponad 3 miliony złotych były spłacane, a następne pożyczki w większych kwotach po milion złotych były już spłacane kolejnymi zaciąganymi przez sprawców kredytami. Aktualnie zarzuty w tej sprawie usłyszało już 41 osób. Postępowanie w tym zakresie rozpoczęło się w maju 2013 roku. Wówczas w trakcie prowadzono już przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym sprawy o wyłudzenie kredytów z gorzowskiego oddziału PKO ujawniono dokumentację wskazującą na podejrzenie wyłudzenia ze SKOK Wołomin wielomilionowych kredytów. To tyle, jeżeli chodzi o prezentację zespołu parlamentarnego.
Bardzo dziękuję, panie Bartomieju. Teraz przejdziemy do momentu słodnej dyskusji. Ja chciałbym tylko jeszcze raz podsumować tą prezentację. Chyba nie ma wątpliwości po tym, co zostało tu pokazane, że gdyby instytucje państwowe działały sprawnie od 2007 roku, do sytuacji w SKOK-u Wołomin i w innych SKOK-ach by nie doszło. To jest ten sam modus operandi Platformy Obywatelskiej, polityków Platformy Obywatelskiej przez ostatnie 8 lat. Oni nie zajmują się rządzeniem państwem, tylko dezawoławaniem, walką z politykami opozycji. Zamiast instytucje państwowe typu ABW ścigać przestępców, wobec których dzisiaj są kierowane akty oskarżenia, ta sama ABW inwigilowała i ścigała na przykład członków komisji weryfikacyjnej. Tak samo było w wielu innych przypadkach. W przypadku polityki międzynarodowej prowadzonej przez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, zamiast współdziałać z prezydentem, robiono wszystko, żeby tą politykę zdyskredytować, a później obudzić się z ręką w nocniku. W każdej sytuacji, w której Platforma Obywatelska coś robi, robi tylko po to, żeby medialnie sprzedać i oczernić drugą stronę, a nie zajmuje się tym, do czego powołane są instytucje państwowe. Nie zajmuje się dbaniem o interes zwykłych obywateli, mimo że to są ku temu narzędzia i są ku temu sygnały i podstawy, żeby o ten interes obywateli dbać. To jest pokazanie, jaką wydmuszką jest Platforma Obywatelska. Teraz oddaję głos członkom zespołu. Pierwszy zgłosił się pan poseł Marek Suski. Oddaję głos. Czy są następne zgłoszenia?
Szanowni Państwo, tutaj w opisanej tej sprawie są pewne elementy, które się powtarzają od wielu lat i w różnych kontekstach, ale zawsze w tych kontekstach występują ludzie związani z WSI. Ja przypominam sobie taką operację ZEN, która między innymi polegała na wyprowadzeniu ogromnych pieniędzy przez byłych oficerów WSI, czy wtedy nawet jeszcze, kiedy to się rozpoczęło, oficerów WSI. I wtedy też ci ludzie po wyprowadzeniu tych pieniędzy byli bronieni przez Bronisława Komorowskiego. Po już objęciu przez pana prezydenta funkcji w 2012 roku Bronisław Komorowski mówił o operacji ZEN, że jest to tak ważna operacja, że usprawiedliwia zaangażowanie osób wątpliwego autoramentu w funkcjonowaniu tego rodzaju operacji. Przypomnę tak z pamięci, czym między innymi się zajmowała ta organizacja wtedy, kiedy wyprowadzono pieniądze. Miało to na celu oszukanie naszych koalicjantów, że wykryją Osamę Bin Ladena. Za to miały być ogromne pieniądze. Wprowadzono w błąd prezydenta również Kaczyńskiego i operacja ZEN była ukrytą metodą obalenia prezydenta Kaczyńskiego. Jak później przyznali Rosjanie, dzięki ludziom z WSI udało się w Polsce obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tamta operacja miała na celu obalenie i uniemożliwienie reelekcji prezydenta Kaczyńskiego. Dzisiaj od jakiegoś czasu słyszeliśmy w kuluarach Sejmu od polityków Platformy, że niedługo odpalą jakąś bombę atomową, która ma zmieść z powierzchni ziemi szansę Andrzeja Dudy na zwycięstwo w wyborach prezydenckich. I otóż, kiedy pojawiły się te informacje dotyczące skoku z Wołomin, to trwa od jakiegoś czasu próba połączenia tej afery z Andrzejem Dudą. Poprzez to, że prezydent bronił skoków, w których prawnikiem był Andrzej Duda i rzekomo tutaj jest to powiązanie. I jeśli można powiedzieć, że ta afera trwa i badanie i przesłuchiwanie, aresztowanie osób jest od wielu miesięcy, to ta bomba atomowa dotycząca skoków i powiązania nie bezpośrednio, ale pośrednio z Andrzejem Dudą została odpalona teraz, jako ta właśnie bomba atomowa. Czyli można powiedzieć, że ten sam sposób działania, który miał obalić prezydenta Kaczyńskiego i doprowadzić do obalenia rządu Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj jest grany przy okazji właśnie afery skoków. Afera jest prokurowana przez WSI, tak jak i tamta, a jednocześnie jest próba przerzucenia winy na przeciwników politycznych, którzy mogą odsunąć tych ludzi od władzy. I rzeczywiście tutaj ta operacja, no, trzeba się zapytać, jaki ma pseudonim, być może ZNBiS, ale widać wyraźnie, że z tą aferą i z pozostałymi aferami są związani ludzie związani z WSI, są związki z prezydentem Bronisławem Komorowskim, no i oczywiście są wpływy rosyjskie, które tutaj są aż nadto widoczne przez tych ludzi. Dzisiaj można powiedzieć, że operacja Skok Wołomin jest właśnie kontynuacją operacji WSI, no i niestety powiązanych z nim ludzi Bronisława Komorowskiego po to, żeby utrzymać się przy władzy. Jest to rzeczywiście jedna chyba z największych afer, większa nawet niż afera Amber Gold, bo tutaj jest ten element polityczny nader widoczny, jest to oręż, tak jak mawiali niektórzy politycy Platformy, bomby atomowej skierowanej przeciwko opozycji. Tam, co prawda, w Amber Gold był zamieszany pośrednio syn premiera, a tutaj jest syn prezydenta, ale ta sprawa ma służyć właśnie walce politycznej. I myślę, że dzisiejszy zespół tutaj bardzo duże światło rzucił na to i można powiedzieć odczarował tą aferę, która miała rzeczywiście, tak jak mówili politycy Platformy, być punktem zwrotnym w kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. Myślę, że jest to punkt zwrotny w kampanii prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Czy są inne głosy? Pan profesor Rzeński.
Przepraszam, co do tej bomby atomowej, no to się okazał nie wypał. Jak to się mówi potocznie, strzelili sobie w stopę. Ponieważ no, opinia publiczna została poinformowana w znacznej mierze w prasie, jak to było w rzeczywistości. Znakomicie wczoraj uzasadniał bezzasadność tych zarzutów pan senator Bierecki, prawda? Widzieliście być może jego wystąpienie w wywiadzie z panem Kraśko. No i wczorajsza utajniona komisja, no też była niewypałem właściwie, bo wiadomo, że to było wyłącznie po to, żeby uzyskać pewien efekt medialny, który się okazał nieskuteczny, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale ja mam takie pytanie, no ci ludzie no, jakieś tam pieniądze wyłudzali, gigantyczne pieniądze i tak dalej. Czy są jakieś przesłanki, żeby wiedzieć, co się z tymi pieniędzmi działo, bo czy na własnych celów, no, czy czemuś to służyło więcej. Dziękuję bardzo.
Jeżeli można, no to oczywiście my wiemy częściowo, co z tymi pieniędzmi się stało, dlatego że one wypłynęły na Cypr, do innych rajów podatkowych. W jakimś fragmencie wróciły do Polski, bo chociażby kupno gruntów w Ursusie, wadium, przynajmniej wadium, bo to jest udokumentowane, przynajmniej wadium było wpłacone z pieniędzy, właśnie z tych pieniędzy skokowskich, więc te pieniądze wyprane częściowo wracają do Polski, teoretycznie już w legalnych przedsięwzięciach, a częściowo pewnie gdzieś są poza granicami kraju. To jest teraz rolą, powinno być w normalnym kraju, rolą prokuratury, żeby dojść, gdzie te pieniądze się znalazły i żeby odzyskać je dla tych ludzi, którzy wpłacili dla państwa. Bo przypominam, że Skarb Państwa, czy też instytucje samorządowe straciły około miliarda złotych na inwestycjach związanych z hydrobudową i to też w wyniku wyprowadzenia pieniędzy poza polski system. Pan poseł Przemysław Czarnecki.
Ja chciałbym się tutaj przychylić do prośby pani poseł Arendt i może właśnie samą prezentację już nawet w dniu dzisiejszym można by było zamieścić w internecie, żeby ten temat żył i żeby ludzie mieli świadomość, jak to wszystko wygląda. Dziękuję.
Dobrze, my to prześlemy z tekstem opisanym, prześlemy państwu jak najszybciej. Czy jeszcze są jakieś głosy w sprawie? Jeżeli nie, to ja wszystkim państwu bardzo serdecznie... Bardzo proszę, panie ministrze.
Patrzcie, ja chcę tylko powiedzieć jedną kwestię, nie taką najważniejszą. Ona była tutaj podejmowana, ale ma znaczenie. Oczywiście od opublikowania raportu o likwidacji WSI upłynęło 7 lat. W ciągu tego czasu ludzie, którzy zostali tam wskazani, brali udział w szeregu działaniach przestępczych. Mimo to, ze względu na działanie, zaangażowanie wielu polityków z Platformy Obywatelskiej, także pana prezydenta Komorowskiego, wytworzono wokół nich atmosferę absolutnej bezkarności. Absolutnej bezkarności. To nie tylko byli i są ludzie nietykalni, ale dochodzi do takiej sytuacji, szanowni państwo, że w czasie, w którym Polska jest zagrożona najwyższym niebezpieczeństwem związanym z agresją rosyjską, to ci właśnie ludzie są głównymi komentatorami i wykładnikami polskiej sytuacji międzynarodowej i oni reprezentują polską rację stanu nie tylko w prywatnych mediach, bo to jest skandaliczne, ale można by powiedzieć zrozumiałe. Każde medium może się zdefiniować w obecnym konflikcie, jak i w każdym innym, na przykład, że jest prorosyjskie, na przykład, że jest antypolskie i korzystać z ludzi, o których wiadomo, że byli zaangażowani w przestępcze działania na szkodę Polski. Proszę bardzo. No ale tutaj mamy do czynienia z angażowaniem tych ludzi do mediów publicznych. Oni także w głównych audycjach informacyjnych przedstawiają obywatelom polskim, pouczają obywateli polskich, jak reagować, jak interpretować bieżącą sytuację międzynarodową. Oni podstawowe wzory publicznego zachowania wobec agresji rosyjskiej. Mówię o tym dlatego, że ta sprawa ma wymiar naprawdę ponadpolityczny, ma wymiar związany z absolutnie z bezpieczeństwem kraju. Służby informacyjne, ich główny kościec kierowniczy to byli ludzie szkoleni przez GRU i KGB. To byli ludzie, których istotą było kształtowanie Polski na wzór Federacji Rosyjskiej, na wzór służb, bardziej morderczych służb sowieckich, takich jak Specnaz i GRU, które mają krew polską na rękach. Jeżeli my dopuścimy do tego, żeby teraz ci ludzie stanowili główny wykładnik zachowania patriotycznego i obywatelskiego wobec agresji rosyjskiej, to uświadommy sobie, że propaganda jest pierwszym narzędziem w zdobywaniu kraju i w niszczeniu jego odporności. I tą propagandą Rosjanie się posługują za aprobatą mediów publicznych. To jest skala zagrożenia, przed którym stoimy. I jeszcze zupełnie ostatnia kwestia. Przez wiele lat toczył się proces związany z nielegalnym handlem bronią, który był wszczęty i prowadzony między innymi w związku z doniesieniem o przestępstwie, który weryfikacyjna, zapadły wyroki skazujące w ostatniej instancji na więzienia osobą, która do końca broniła publicznie nielegalnego, całego procederu nielegalnego handlu bronią, był pan Bronisław Komorowski, obecnie pełniący funkcję prezydenta Polski. To też tworzy atmosferę, która gwarantuje tym ludziom absolutną bezkarność i wywindowanie ich na stanowiska, w których oni mogą dyktować obywatelom Polski, jak mają się zachowywać, co powinno być robione, a czego robić nie należy. Nie dopuśćmy do tego, żeby to było kontynuowane. Naprawdę Polska znajduje się w najwyższym zagrożeniu. To jest apel przede wszystkim do mediów, bo większość polityków zdaje sobie z tego sprawę, ale to media kształtują rzeczywistość społeczną. Jeżeli będziecie państwo nadal reklamowali ludzi, którzy mają za sobą przeszłość w WSI, to naprawdę nie zadawajcie później pytań, dlaczego Polska jest bezradna wobec agresji. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Zamykam posiedzenie zespołu. Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, w ramach audycji Aktualności Dnia wysłuchaliśmy posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do spraw skutków działalności Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego. Temat dzisiejszego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu powiązania Bronisława Komorowskiego ze SKOK Wołomin. Obrady prowadził przewodniczący Parlamentarnego Zespołu pan poseł Bartosz Kownacki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.